Szczęść Boże, witamy serdecznie w pokoju gościnnym. Audycję realizuje Krystian Makowski, przy mikrofonie Witold Ludwik. Nasz dzisiejszy gość jest jednym z ostatnich świadków kultury dwudziestolecia międzywojennego. Życiowe doświadczenie czyni go obywatelem świata, ale pozostał człowiekiem na wskroś polskim. Profesor Aleksander Henryk Krzymiński, bo o nim mowa, jest przedwojennym harcerzem i żołnierzem Armii Krajowej. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, walcząc na Żoliborzu. Następnie, wzięty do niewoli, przebywał w wienieckim obozie Altengrabow. Studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Harvarda. Wykładał na uczelniach w Polsce i świecie, m.in. w USA, Włoszech czy Meksyku. Był doradcą ONZ do spraw Iraku i Etiopii oraz wiceministrem spraw zagranicznych. Obecnie wykłada w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, autor wielu publikacji, a w tym jednej dedykowanej szczególnie do młodzieży. Bądź kimś więcej. Pokój gościnny. Zapraszamy.
Idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy, tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy, tysięcy. Żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy.
Dziś idę walczyć, mamo. Tym utworem rozpoczęliśmy i otworzyliśmy pokój gościnny. Jest 16:32, a ten utwór pochodzi z płyty Wspomnij Ziutka. I dziś tę płytę mamy jako niespodziankę dla Państwa, dlatego można pisać do nas na adres e-mailowy pg@radiomaria.pl. Powtórzę, pg@radiomaria.pl. Jest to płyta z wierszami wojennymi do słów poety, walczącego poety, Józefa Ziutka Szczepańskiego z batalionu Parasol, który zginął w Powstaniu Warszawskim. A teraz powitajmy naszego szanownego gościa, a jest z nim profesor Aleksander Henryk Krzemiński. Szczęść Boże, dzień dobry panie profesorze.
Szczęść Boże, czuję się zaszczycony.
No, zaszczyt i przyjemność po naszej stronie, panie profesorze, i dziękuję, że znalazł pan czas i siły, żeby zagościć w naszym skromnym, ale gościnnym, w pokoju gościnnym. Przyjechał pan prosto z Warszawy na wykłady do naszej uczelni i kanwą naszej rozmowy stanie się pana książeczka dedykowana do młodzieży Bądź kimś więcej, ale nie mogę na początku pana zapytać o sport, bo dowiedziałem się, że pan był instruktorem narciarstwa, to prawda?
Tak. Byłem instruktorem PTTK i ówczesnego GKHF-u, to znaczy Główny Komitet Kultury Fizycznej, i wprowadzałem ludzi naszych w piękno gór, ucząc nie tylko narciarstwa, ale ucząc czy przekonując do piękna gór. Działałem głównie w Karkonoszach, ale również i w Tatrach.
Bo pana małżonka, wiem, że uprawiała wioślarstwo.
Przede wszystkim była zawodniczką narciarską w biegach, ale również uprawiała wioślarstwo, strzelectwo, pływanie. No, przede wszystkim wychowywała męża. Tak. Tak, abyśmy byli małżeństwem odpowiadającym tym normom, które wyczekuje się od małżeństwa polskiego, chrześcijańskiego w tym okresie czasu.
A to małżeństwo trwa już...
No, trwa 63 lata.
No to winszować.
Tak, no tak Pan Bóg chce.
No, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Wioślarstwo, no może warto byłoby zorganizować zawody między Toruńskim Uniwersytetem a naszą uczelnią w Porcie Drzewnym. No, kto wie niedługo. Olimpiada w Rio de Janeiro. Panie profesorze, bardzo piękne nazwisko, Krzymiński. Co to za nazwisko? Skąd bierze swoje źródła rodowód ta familia?
Proszę pana, rodzina pochodzi ze środkowej Polski, to znaczy z okolic, które nawet są określane środkiem Polski, ale przeniosła się w XVII, XVIII wieku, proszę pana, do Wielkopolski. No i już tam działała cały czas w Wielkopolsce. To są pod Krotoszynem, proszę pana, później Dolsk, później Śrem i w końcu Inowrocław i Bydgoszcz.
Bo trzonem tego nazwiska jest Krzemień, ale tam u was w Wielkopolsce to mówi się Krzymień, też twardo.
Może, tak.
Stąd.
No to jest dobry kamień, to jest taki twardy kamień i wydaje mi się, że przypominanie sobie tego pomaga w życiu trochę.
Tym bardziej, że dewizą tego herbu rodzinnego, Prus III, były słowa, żebym się nie pomylił, nec flectar sed franger, czyli złamie się, ale nie ugnę, tak?
Tak, to było takie powiedzenie, taki powiedzmy, od czasu do czasu przypominano to. Przypominano mi, gdy jako chłopiec nie zawsze się zachowywałem tak, jak widziała to mama i ojciec, w ten czas mi mówili: pracuj nad swoim charakterem i nie bądź człowiekiem chwiejnym.
No tak, noblesse oblige.
Noblesse oblige.
Szlachectwo zobowiązuje. Panie profesorze, chodził pan i uczęszczał do gimnazjum w Bydgoszczy imienia Mikołaja Kopernika. I chciałbym wspomnieć tamtejszych mistrzów pana profesora, a także kolegów i koleżanki, bo ich los był szczególnie dramatyczny.
Tak, ja tu wspominam oczywiście dyrektora tego gimnazjum, profesora Kaczora, ale również tych najbliższych nauczycieli, czy profesora Supińskiego, czy Kopecia, czy no, Karowskiego, którzy niestety na początku września zostali rozstrzelani przez Niemców w Bydgoszczy w czasie tych masowych egzekucji. Dwóch tylko podobno uratowało się, byli w tym czasie w armii po prostu.
Czyli z 26 profesorów tego gimnazjum zamordowano?
W czasie od września do mniej więcej listopada. Natomiast mój ulubiony profesor Albrecht, Wojciech Albrecht, był szefem Straży Obywatelskiej Bydgoszczy, która przyczyniła się między innymi do dwukrotnego pokonania partyzantów, czy nazwijmy to rebeliantów niemieckich. I stąd ta zemsta Niemców, którzy nie mogli przeboleć, że dwukrotnie myśmy pokonali tych rebeliantów niemieckich.
Czyli tam zamordowano 24 z 26 profesorów, a w samej Bydgoszczy, o ile dobrze pamiętam ze słów pana profesora, 11 tysięcy.
11 tysięcy ludzi. Miasto liczyło w ten czas 125 chyba tysięcy mieszkańców, z tego 10-15% to byli Niemcy. Współpraca między Polakami a Niemcami w tym czasie się układała normalnie zupełnie. Owszem, były grupy hitlerowskie, tak zwana Jung Deutsche Partei, ale tak stosunki obywatelskie były prawidłowe, tak jak powinny się układać, prawda, w Europie, która tą samą cywilizację wyznaje.
Tak, a tymczasem wymordowano tyle tysięcy ludzi. Chciałbym pana profesora zapytać także o ojca i jego braci, bo to też piękna karta tej rodziny. Tato i jego brat Witold Aleksander.
Tak, to był najmłodszy z braci mojego ojca, sędzia Sądu Najwyższego w Warszawie, który ewakuowany z Warszawy w pewnym momencie włożył mundur oficerski i przyłączył się do oddziału polskiego, po czym po dwóch dniach został wzięty do niewoli przez Rosjan, no i zginął w Katyniu. A poza tym każdy z tych moich stryjów, a był Włodzimierz, który był adwokatem, był Alfred, który był ekonomistą, no i ojciec mój, wszyscy byli powstańcami wielkopolskimi.
Czterech braci,
tak.
Wszyscy walczyli z bolszewikami w Powstaniu Wielkopolskim.
W Powstaniu Wielkopolskim wszyscy byli uczestnikami powstania.
Jeden zamordowany w Katyniu.
A jednego zamordowali później w Katyniu.
A pana profesora ojciec?
Ojciec mój, proszę pana, był lekarzem, specjalistą w ginekologii i położnictwie. Był lekarzem katolickim, który głosił, proszę pana, że macierzyństwo jest naturalnym powołaniem kobiety i przygotowywał niewiasty do bezbolesnego porodu, jak to nazywał. I był szefem kliniki położniczej, położniczo-ginekologicznej w Bydgoszczy do 1939 roku. Później wrócił po okresie okupacji niemieckiej, wrócił do Bydgoszczy i po dwóch latach został zwolniony jako stronnik PSL-u Mikołajczykowskiego i przeniósł się do jednocześnie z poleceniem opuszczenia Bydgoszczy i przeniósł się do Szczecina, gdzie współdziałał w organizacji Akademii Medycznej w Szczecinie i założył tam klinikę też ginekologiczną.
Także ranny w kampanii wrześniowej.
Był ranny w kampanii wrześniowej pod Kutnem i wyszedł do tej kampanii z Torunia. Toruń jest dla mnie miastem bardzo drogim, bo tutaj rodzice moi brali ślub w 24 roku. W 24, tak. A ja później, w 15 miesięcy później, w 25 roku się urodziłem jako ich syn. Kościół Najświętszej Marii Panny Toruński jest dla mnie wobec tego takim kościołem bardzo drogim, no bo tam rodzice brali ślub.
No a pan urodził się przecież?
No tak, ja się urodziłem.
W Paryżu.
Tak, tak się złożyło.
No później jako małe niemowlę przywieziony tutaj do Polski. No ale jak ten mały Olek, a dziś profesor Aleksander szacowny, dorósł, no to w Warszawie zastało go powstanie.
Tak, w Warszawie no mieszkaliśmy od 8 grudnia 1939, gdzie w 1941 chyba roku, tak, pierwszy wstąpiłem do, zostałem przyjęty do Armii Krajowej, zaprzysiężony jako żołnierz, później skończyłem podchorążówkę. 3 maja 1944 zostałem kapralem podchorążym i dowódcą drużyny, a później w czasie powstania byłem również i dowódcą plutonu. Dostałem się do niewoli oczywiście w ostatnim dniu powstania i chcę tu podkreślić, że Żoliborz jako dzielnica poddała się na rozkaz generała Bora Komorowskiego, bośmy chcieli się wszyscy przeprawiać przez Wisłę do Berlinga i tam do tych oddziałów polskich, ale ostrzeżono nas, że miejsce przeprawy jest otoczone przez zmasowane siły niemieckie i że ta pomoc rosyjska jest niepewna.
Żoliborz, na którym pan profesor do dzisiaj
mieszka. Tak, do dzisiaj mieszkam.
Wywalczony Żoliborz.
Tak, zresztą muszę powiedzieć szczerze, że przez wiele lat po prostu nie mogłem tam jeździć, bo mnie tak wszystko to jakoś przejmowało, cała ta dzielnica. Ale teraz jestem od lat już na Żoliborzu.
No jak wybuchło powstanie, no to z jaką bronią pan profesor wyruszył? Jak to w ogóle się zdobywało, tę broń, bo przecież był jej deficyt.
Tak, proszę pana, ja jako podchorąży dostałem taki mały pistolecik, belgijski pistolecik damski, nie wiem, 6,7 mm, który udało mi się, proszę pana, później zdobyłem, proszę pana, karabin niemiecki, dobry karabin niemiecki, marki już nie pamiętam, jaka to była marka w tej chwili. I w końcu powstanie zakończyłem, proszę pana, świetnym pistoletem Walterem 9 mm i Schmeisserem, pistoletem maszynowym. Ale musiałem to wszystko oddać oczywiście.
Ale siał pan profesor po strach, w szrankach wroga.
No, proszę pana, gdy szedłem do niewoli, byłem tłumaczem dowódcy polskiego, który szedł na czele tego całego orszaku jeńców i tłumaczyłem słowa niemieckiego oficera i polskiego, bo zdawali sobie nawzajem, prawda, polski oficer informował o tym, ile osób prowadzi do niewoli, a Niemiec przyjmował to. No i proszę sobie wyobrazić, nasz polski dowódca, świetny dowódca, porucznik Szyliga, proszę pana, gdy Niemiec podszedł, podpułkownik, i wyciągnął rękę, to ten stał sztywno, proszę pana, i ręki nie podał. Natomiast Niemiec się zbliżył i powiedział: tüchtige, brave Kameraden, czyli dzielni i bojowi koledzy, co było jakimś, no jednak, podkreśleniem przez tych oficerów niemieckich, prawda, naszej postawy.
Tak, wzbudzenie szacunku.
Tak, jakaś taka, no trzeba było to uznać, z tym, że no później już się zachowywali różnie.
No właśnie. A pan profesor wspominał, że później był zajęty niszczeniem dokumentów. O jakie to dokumenty chodziło i w którym to było etapie tam dalej?
Proszę pana, gdy siedziałem w obozie, to w pewnym momencie mój dowódca...
Altengrabow, tak?
Altengrabow, mój major Rzeszotarski, zaproponował mnie pułkownikowi żywicielowi, pułkownikowi Niedzielskiemu, abym się podjął akcji niszczenia dokumentów, które mogłyby wskazywać, że wśród nas są Żydzi. Bo Niemcy podstępnie chcieli tych ludzi wszystkich wyłowić i wysłać do obozów koncentracyjnych. No i zacząłem pracę w kancelarii obozowego Gestapo, niszcząc w czasie tej pracy te ślady tych żydowskiego pochodzenia. No i udało mi się tam ponad 20 osób chyba zniszczyć, znaczy by uchronić przed jakimiś tam dalszymi sankcjami.
A represjami.
Później... Tak, tak.
Panie profesorze, minęło powstanie warszawskie, później przyszło tak zwane wyzwolenie. Wiktor Suworow powiedział po latach, że owszem, wyzwolili Europę Rosjanie, ale zapomnieli potem z tej Europy wrócić. To tak nawiasem rzecz ujmując. Ale opowiadał pan profesor przed naszą audycją, jak się spotkaliśmy, o chwili rozpaczy, która dopadła pana i o tym natchnieniu Ducha Świętego, która w sumie pana potem uratowała.
Tak, no gdy dowiedziałem się, proszę pana, ostatniego dnia powstania, że mamy się poddać na rozkaz zresztą generała Bora Komorowskiego, to rozpłakałem się i wyciągnąłem pistolet, żeby zrobić z niego, no, niedobry użytek. I w tym momencie ktoś mnie chwycił za rękę. Był to podchorąży Korwin, starszy ode mnie. Razem byliśmy na podchorążówce i mówi: co ty robisz? Ja mówię: wszystko się skończyło. On mówi: co się skończyło? I ten pistolet wyrwał mi, czy tam kazał mi schować do pochwy. No i dzięki temu jesteśmy dzisiaj razem.
Tak, a słuchacze Pokoju Gościnnego mogą słuchać tak wspaniałego profesora.
Proszę pana, takie różne są przejścia, tak.
No ale później wpadł pan w ręce NKWD.
Po powrocie wpadłem, bo myśmy się zastanawiali bardzo nad tym, co robić. Czy jechać do Andersa, czy jechać do Anglii, czy też w ogóle gdzieś tam emigrować, czy też wracać do Polski. Uznaliśmy jednak, mimo że informacje o tym, co się dzieje w Polsce, były bardzo dokładne, uznaliśmy, że miejsce nasze jest jednak w Polsce. Zdając sobie sprawę z tego, że to nie będzie łatwe miejsce, że to nie będzie jakaś, prawda, uroczystość, która nas powita. Powitały nas hasła: zaplute karły reakcji.
Tak.
I proszę pana, gdy przyjechałem do Warszawy, to wybrałem się do miasta, żeby zobaczyć, co zostało z tej Warszawy. Między innymi poszedłem na Pragę i tam na Pradze mnie, proszę pana, zaaresztował patrol NKWD i wpakował do tej świątyni prawosławnej na Pradze, do ciemnicy. Nie wiem, to chyba było drugie piętro pod poziomem chodników. I później wzięli mnie wieczorem na badania. No i oficer, starszy oficer NKWD, chyba w randze majora albo podpułkownika, zapytał mnie się: a po coście wrócili do Polski? Przecież macie jakąś armię tam gdzieś we Włoszech czy gdzieś. Ja mówię: dzięki Czerwonej Armii wyzwolone zostały ziemie zachodnie, ja uważam, że naszym obowiązkiem jest zagospodarować te ziemie zachodnie. I na to on skierował mnie na prawo i okazało się, że to wyjście na prawo to było wyjście na wolność. Powiedział mi tylko: zdejmijcie ten mundur i studiujcie tak jak chcecie i zapomnijcie o wszystkim. No i też tak się stało. Ale munduru nie zdjąłem, chodziłem w tym mundurze z przyjemnością później.
Tak. Panie profesorze, dostajemy listę od naszych słuchaczy. Ach, żebym ja miał takich wykładowców jak dzisiejszy gość, aż miło posłuchać. Pan Wojciech tak napisał. No to piękny komplement. Panie profesorze, posłuchamy chwilę muzyki, także powstańczej. Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy. Jeszcze 10 minut pokój gościnny będzie otwarty. Naszym gościem jest profesor Aleksander Krzemiński, przedwojenny harcerz, żołnierz Armii Krajowej, żołnierz Powstania Warszawskiego.
Już nie wróci chłopiec twój, dziewczyno, nie wróci. I tak strasznie ci serce się smuci. Nie padł pierwszy i nie padł ostatni. Ból zduś w głębi i zęby dziś zatnij. I idź dalej ciernistą swą ścieżką, w pierwszej linii, gdzie walczą żołnierze. Nie padł pierwszy i nie padł ostatni. Ból zduś w głębi i zęby dziś zatnij.
Już nie wróci twój chłopiec, dziewczyno. Weronika Kowalska śpiewała. W pokoju gościnnym pan profesor Aleksander Krzemiński, powstaniec warszawski, przedwojenny żołnierz, obecnie wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Panie profesorze, jeden ze słuchaczy pyta, jakie czynniki sprawiły, że w II Rzeczpospolitej udało się wychować pokolenie takich ludzi jak pan i panów współcześni?
Przede wszystkim wychowanie rodzinne, tradycje rodzinne, które były bardzo żywe w mojej rodzinie. Myśmy żyli osiągnięciami i nie tylko osiągnięciami, tylko znaliśmy życie naszych przodków. A poza tym świetne gimnazjum, drużyna harcerska, no i otoczenie. Ja miałem świetnych kolegów. Niestety większość z nich albo zginęła w powstaniu, albo już nie żyje. Byli to często synowie oficerów, bo Bydgoszcz była miastem, w której był silny garnizon i szkoła podchorążych. I moi koledzy należeli właśnie do też takich rodzin oficerskich. Ale przede wszystkim to było jednak wychowanie domowe. Ojciec i mama powtarzali mi: pracuj nad swoim charakterem. No, nie zawsze wiedziałem, co to jest ten charakter, ale usiłowałem pracować nad charakterem. I zdawałem sobie sprawę z tego, że pewne wartości muszę przenieść dalej i być kimś, że tak powiem, wobec kolegów też.
I ta kochana mama raz uratowała panu profesorowi życie, tak, zmuszając do dezercji. Proszę, tak, o tym opowiedzieć, panie profesorze.
Otóż ja w ramach Straży Obywatelskiej Bydgoszczy stałem na posterunku jednej z ulic wyjściowych Bydgoszczy i obserwowałem, co się dzieje. Byłem informatorem jednocześnie, gdy jakieś oddziały wojskowe polskie czy żołnierze polscy szukali takich czy innych urzędów. I podjechała mama i mówi: proszę do samochodu, jedziemy do dziadków. Ja mówię: mamo, ja mam służbę do godziny 6, jest godzina 5:15, ja nie mogę zejść teraz. Wsiadaj do samochodu i jedziemy do dziadków, bo zbliżają się bardzo niedobre jakieś sytuacje. Ja mówię: mamo, czynisz ze mnie dezertera. Proszę nie dyskutować, tylko wsiąść do samochodu. No i wobec tego już nie dyskutowałem z mamą, tylko wsiadłem do samochodu. I rzeczywiście ten mój następca, który o 18 z minutami objął ten mój posterunek, już pusty, został w kilka dni później, gdy wkroczyli Niemcy, rozstrzelany. I pomnik tych rozstrzelanych harcerzy i harcerek w wieku od 14 do 18, 19 lat jest koło gimnazjum imienia Kopernika. Teraz tam jest inna jakaś szkoła, nie wiem co tam jest. Ale w każdym razie jest w tym parku obok tej szkoły.
Tak, ciekawe, czy tamta młodzież pamięta o tych dramatycznych wypadkach, które tam miały miejsce. Panie profesorze, jeszcze 4 minuty naszej audycji. Bezcenne jest to pana świadectwo, mam tego świadomość. Dlatego wyciśnijmy jeszcze z tego czasu jak najwięcej. Bądź kimś więcej. Taki jest tytuł tej książeczki wydanej przed kilkoma laty. Jaką ma pan profesor receptę, żeby być kimś więcej?
Ja się oparłem na rozwoju kilku cnót, na praktykowaniu pewnych cnót. Przede wszystkim cnota miłości musi się objawiać również w formach towarzyskich. Uprzejmość. Uprzejmość nie ma być jakimś środkiem do osiągnięcia czegoś, tylko ma być wykazaniem mojej miłości do drugiego człowieka. Później grzeczność osadzona na cnocie sprawiedliwości, czyli oddać każdemu to, co mu się należy. I wreszcie trzecia cnota to jest cnota solidarność, czyli życzliwość wobec drugich ludzi. Do tego dodam jeszcze dzisiaj, i to rozwijałem ostatnio w moich takich czy innych pracach, mianowicie patriotyzm. Patriotyzm widziany nowocześnie w Polsce, która przechodzi różne stany. W patriotyzmie upatruję również konieczność szukania mądrości. Mądrość ma być wyznacznikiem postępowania z ludźmi, którzy myślą inaczej. Wydaje mi się, że jesteśmy otoczeni w tej chwili jakąś falą głupoty. Ludzie nie rozumieją, o co chodzi w tym współczesnym świecie, jakie są zamiary naszych sąsiadów takich czy innych. I stąd wydaje mi się, że ta nowoczesna cnota patriotyzmu musi być przede wszystkim oparta na szukaniu mądrości.
Tak, to było świadectwo, no i przesłanie pana profesora Aleksandra Krzymińskiego, który był gościem Radio Maryja, gościem pokoju gościnnego. Na początku naszej audycji obiecaliśmy płytę pod tytułem Wspomnij Ziutka z pieśniami także powstańca warszawskiego, przy tym poety Józefa Szczepańskiego. I mam przyjemność oznajmić, że 2 egzemplarze powędrują do pani Moniki Stan i do pana Grzegorza Sadowskiego. Bardzo dziękujemy za uwagę i serdecznie pozdrawiamy. Panie profesorze, jeszcze ostatnie pytanie. Ma pan jeszcze trochę w sercu optymizmu na przyszłość?
Jak najbardziej. Ja wierzę w to, że młodzież, która w tej chwili zaczyna się interesować bardzo czasami, które przeszły, dokona tej przemiany, której oczekujemy, i powrotu do Polski takiej, jaką sobie wymarzyliśmy i jaką chcemy mieć w otoczeniu europejskich krajów.
To był pokój gościnny. No i jak nakazuje tradycja akademicka, vivat academia, vivat professores.
Serdecznie dziękuję za taki...
Panie profesorze, bardzo dziękujemy za przybycie do naszego studia. Pożegnamy się po radiowemu, czyli do usłyszenia. No i po chrześcijańsku, czyli z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapowiedzi.
To był Pokój Gościnny. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.